Proszę Państwa, ja będę starał się w tym, co za chwilę powiem, stworzyć panoramę. Panoramę różnych, właściwie związaną z zasadą niesprzeczności, o czym za chwilę dokładniej powiem. Natomiast, żeby Państwu ułatwić śledzenie tego, co za chwilę chciałbym przedstawić, przygotowałem kartki z planem mojego wykładu i z najważniejszymi tekstami, o których będę wspominał. Pierwsze trzy są w języku polskim, bo istnieją polskie tłumaczenia. Pozostała część to są teksty, które tutaj umieściłem po łacinie, ale proszę się nie niepokoić, jeśli ktoś sobie z tym językiem nie radzi. Ja je wszystkie będę parafrazował i to od razu zapowiem, że będę też to robił nieszczegółowo właściwie. Odnosił się wyłącznie do tych najważniejszych, najbardziej nośnych elementów konstrukcji, rozumowań, które tam znajdujemy. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo mieli do nich dostęp także dlatego, żeby móc to, co powiem, ewentualnie później skrytykować, zakwestionować moją ich interpretację, czy ewentualnie móc do nich wrócić. Oczywiście, nie wiem, pewnie dla wszystkich tych tekstów nie wystarczy. Gdyby ktoś był zainteresowany, a tej kartki nie dostanie, to ja chętnie ją prześlę po wykładzie mailem. Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie mógłby podnieść? To mogłoby się wydawać niewinne pytanie rozstrzygnięcia, wzbudziło ożywioną dyskusję w XX wieku. Jeśli bowiem odpowie się na nie twierdząco, z intencją ocalenia atrybutu wszechmocy w opisie boskiej transcendencji, okaże się po chwili refleksji, że właśnie zrezygnowaliśmy z wszechmocy, godząc się na istnienie bytu, którego Bóg nie byłby w stanie kontrolować. Wydaje się jednak, że podobny problem przynosi odpowiedź negatywna. Skoro Bóg czegoś nie może, trudno, zachowując przyjmowane powszechnie znaczenie terminów, mówić o jego wszechmocy. Konfrontacja z pojęciową pułapką, którą wydobywa przywołane pytanie, jest niezwykle cenna. Po pierwsze, każe uświadomić sobie, że teologia nie może obyć się bez filozofii. Zawsze jakieś filozoficzne rozstrzygnięcia zakłada, lepiej by robiła to w sposób świadomy. Po drugie, wspomniane pytanie pozwala zdać sobie sprawę z tego, że rozważania dotyczące wszechmocy, które wydają nam się czasem teoretyczne i abstrakcyjne, mają swoje bardzo konkretne zastosowanie w naszym życiu. Oczywiście pod warunkiem, że uznajemy, iż naszemu mówieniu i myśleniu o Bogu odpowiada rzeczywistość. Nie muszę przecież chyba wykazywać, jak łatwo wskazywaną trudność uzmiennić i egzystencjalnie przetłumaczyć. Po trzecie, dyskusja na temat paradoksu wszechmocy, tak temat ten został z czasem w literaturze określony, dawała szansę kolejny raz przekonać się, że istnieją ponadczasowe zagadnienia, których najlepsze rozwiązania niekoniecznie wskazywane są we właśnie napisanych najmodniejszych książkach. Wypracowane w XIII wieku stanowisko pozwalające na, chciałoby się powiedzieć, zdroworozsądkową odpowiedź na wskazywaną trudność, okazało się istotną inspiracją w badaniach prowadzonych w XX wieku. Celem niniejszego wystąpienia nie będzie prezentacja dyskusji na temat paradoksu wszechmocy. Być może wrócą do tego zagadnienia goście popołudniowej części sesji. Nie będę też starał się szczegółowo przedstawić tomaszowego rozwiązania. Istnieją już w języku polskim stosunkowo przystępne omówienia koncepcji akwinaty, między innymi w tomie, który stał się powodem zorganizowania dzisiejszej sesji. Chciałbym za to przyjrzeć się drodze intelektualnej, która prowadziła do sformułowania rozwiązania przedstawionego przez Tomasza. Nie będzie mi przy tym zależało na wyliczeniu najważniejszych stanowisk, które poprzedziły dzieło dominikanina. Taki szkic znalazł się już także w promowanej książce. Chciałbym raczej przywołać teksty, które mogły bezpośrednio wpłynąć na Tomasza, przedstawić poglądy, które były artykułowane głównie w pierwszej połowie XIII wieku i musiały stanowić naturalny kontekst pracy dominikanina. Od razu ja może, zanim przejdę do dalszej części, wspomnę o tym, że musi Państwa uderzyć po tym wszystkim, czego słuchaliśmy dotąd, nieobecność listu o Bożej Wszechmocy Piotra Damianiego. Ale właśnie to uderza, kiedy się przechodzi od XI-XII wieku do XIII wieku, że tej dyskusji w całej jej skomplikowanej formie niejako brakuje. I myślę, że to się wiąże jakby trochę może z innym obrazem średniowiecza, który powinniśmy, przynajmniej jeśli chodzi o XIII wiek, nosić w sobie. To nie jest tak, że autorzy XIII-wieczni świetnie znają wszystko, co było wcześniej, prawda? Że jeśli cytują Hieronima, cytują Augustyna, to przeczytali całe dzieła. Oni po prostu bardzo często odnoszą się wyłącznie do podręcznika swojego poprzednika, czy kilku swoich poprzedników, redagując kolejny podręcznik, do którego są zobowiązani przez wymagania uniwersyteckie. Zanim jednak przejdę do relacjonowania badań poprzedników Akwinaty, muszę choć w najbardziej ogólnych zarysach scharakteryzować jego stanowisko. Pozwoli mi to zresztą doprecyzować aspekt, który będzie prowadził moją kwerendę. W zwięzłym wystąpieniu nie da się przedstawić wszystkich elementów składowych, które pojawiają się w niezwykle bogatej i skomplikowanej dyskusji prowadzonej przez średniowiecznych autorów. Interpretacja Wszechmocy, która dochodzi do głosu w dziele Tomasza, wspiera się na dwóch tezach, które stanowią jej najważniejsze elementy nośne. Pierwsza teza. Bóg mógłby stworzyć zupełnie inny świat. Druga teza. Bóg może wszystko, co nie jest wewnętrznie sprzeczne. Pierwsza z nich jest próbą wyartykułowania boskiej transcendencji. Jeśli Bóg jest radykalnie inny niż stworzony świat, jego moc nie może się wyczerpać w jakimkolwiek określonym porządku wszechświata. Bóg zawsze mógłby działać, w tym stwarzać inaczej. I to jego inne działanie mogłoby być równie doskonałe, jak działanie, które zostało zrealizowane i przez to jest nam znane. Przedstawiona myśl ma swoje spekulatywne uzasadnienie w rozróżnieniu statusów boskiego działania ad intra i ad extra. Boskie pochodzenia, działania ad intra, są działaniami naturalnymi. Bóg, Ojciec, rodzi Syna i wraz z Synem tchnie Ducha Świętego, bo taki jest. Jego natura nie mogłaby być inna. Bóg nie mógłby działać inaczej, nawet gdyby świat nie powstał. Świat tu właściwie nie ma nic do rzeczy. Stworzenie i rządzenie światem, działania boskie ad extra, są natomiast dokonywane przez boską naturę z udziałem intelektu i woli, które spełniają funkcję regulatywną, nadają miarę, dookreślają, definiują dzieło stworzenia. Okazuje się oczywiście, że stworzenie zawiera w sobie odbicie boskiej doskonałości. Bóg działa zawsze przez swą mądrość i miłość. Jednak nigdy nie można na tej podstawie skonkludować, że stworzenie doskonale wyczerpuje bogactwo natury Stwórcy. Zawsze. Jeśli stworzenie ma pozostać stworzeniem, należy uznać, że mogłoby zostać inaczej dookreślone, inaczej zdefiniowane przez boski intelekt i wolę. Pozostanie ono więc na zawsze tylko jednym z nieskończonej liczby możliwych obrazów nieogarnionego bogactwa boskiej istoty. Proszę Państwa, przedstawiony sposób myślenia był w czasach świętego Tomasza właściwie powszechnie przyjmowany. Wynikało to w dużej mierze z kierunku interpretacji, który nadał swojemu dziełu Piotr Lombard. W konfrontacji z immanentyzmem takich autorów jak Anselm z Laon, Robert Pullus czy Honorius Augustodunensis, szczególnie z necesytaryzmem Piotra Abelarda, doktryną potępioną przez synod w Sens w 1140-1141 roku, biskup Paryża starał się w swych sentencjach wydobyć transcendencję boskiej istoty. Zależało mu na tym samym, na czym zależało wcześniej Damianiemu. Później Anselmowi, wszystkim zależało zwykle na tym samym. Chłopcem do bicia tutaj był przede wszystkim Piotr Abelard, którego doktryna była interpretowana często w taki sposób, jak gdyby jemu na tym nie zależało. Co też nie jest historycznie takie proste. W każdym razie silny akcent na Bożą wolność wobec stworzonego porządku znalazł swoje miejsce wyrazu także w części poświęconej Wszechmocy. Inaczej było z drugą ze wspomnianych tez, czyli Bóg może wszystko, co nie jest wewnętrznie sprzeczne. Nie została ona przez Lombarda sformułowana i w ten sposób poddana XIII-wiecznej refleksji. A to przecież właśnie ona nadała klasycznej tomaszowej koncepcji wszechmocy jej smak i eksplikacyjną siłę. Wydawało się, że niesie w sobie ograniczenie wszechmocy, skoro bowiem Bóg może wszystko, co nie jest wewnętrznie sprzeczne. Uznajemy, że Bóg nie może tego, co wewnętrznie sprzeczne. Nie należy więc do możliwości mocy Boga zdolność do wprowadzenia stanów rzeczy, które byłyby zarazem pod tym samym względem bytem i niebytem, czy też zgodnie z językowym sformułowaniem tej zasady, które macie Państwo na kartkach, Bóg nie może sprawić, by twierdzenie i przeczenie były zarazem prawdziwe, ani uczynić czegoś zawierającego tego rodzaju niemożliwość. Idąc za Albertem Wielkim, Tomasz będzie jednak podkreślał, mówi się, że nie może tego uczynić nie z uwagi na słabość swojej mocy, ale ze względu na ułomność możliwego, który nie spełnia pojęcia tego, co możliwe. Dlatego niektórzy mówią, że Bóg może to uczynić, ale coś takiego nie może się stać. Zasada ta, klarownie wyrażona już w komentarzu do sentencji, będzie z czasem coraz wyraźniej stanowić rdzeń spekulatywny koncepcji Akwinaty. Wokół niej będzie się krystalizować struktura jego tekstów poświęconych wszechmocy. To zresztą też właśnie ta centralna zasada pozwala tomistom radzić sobie z paradoksem wszechmocy. Byt stworzony, który nie jest kontrolowany przez swego Stwórcę, to pomysł wewnętrznie sprzeczny. Do istoty bytu stworzonego należy, że jest permanentnie podtrzymywany w istnieniu przez Stwórcę. W dalszej części pozwolę sobie ograniczyć mój przegląd stanowisk w tekstach, które Tomasz mógł znać, do tej właśnie tezy. Tak podstawowa, jak już wspomniałem, właściwie zdroworozsądkowa teza nie była oczywiście owocem refleksji wyłącznie czasów świętego Tomasza. Wspominał o tym profesor Olszewski. Ona już się pojawia w tej dyskusji związanej z listem o Bożej Wszechmocy, ale ona się pojawia też już wcześniej, oczywiście. W Zalążku przynajmniej zawierała się w rozważaniach poprzedników. Chciałbym wspomnieć o dwóch tekstach i związanych z nimi wątkach regularnie powracających u większości autorów w XIII-wiecznych tekstach. Autorem pierwszego z tekstów był święty Augustyn. We fragmencie Contra Faustum zastanawia się nad możliwością zmiany przeszłych wydarzeń. Jego zdaniem zmiana przeszłych wydarzeń byłaby równoznaczna z wprowadzaniem sprzeczności, sprawianiem, że to, co jest prawdziwe, przez to samo, co jest prawdziwe, stawało się fałszywe. Macie Państwo tekst na kartkach, podkreśliłem to najważniejsze zdanie. W dalszej części stara się swoją tezę uzasadnić. Najpierw zestawia zmianę przeszłych wydarzeń z anihilacją. Wiadomo, że zdolność sprowadzania każdego bytu do nicości jest podstawową prerogatywą Stwórcy. Zdolności do unicestwienia jakiegokolwiek bytu nie można mu odmówić. Przeszłe wydarzenie nie jest jednak tym samym, co byt, który istnieje lub się staje. Ono nie istnieje. Nie można więc go z tego względu anihilować. W dalszej części Augustyn interesuje się ontycznym statusem samej wypowiedzi o przeszłym wydarzeniu. Skoro bowiem zdanie dotyczy stanu rzeczy, który nie istnieje, to właściwie gdzie jest bytowo zakorzenione, by tak powiedzieć, to zdanie o przeszłym wydarzeniu? Sąd na temat przeszłości znajduje się w naszym umyśle. Najpierw w naszym umyśle, napisze, mierząc się z tą trudnością, biskup Hipony, ale nawet gdyby został z umysłu usunięty, na przykład przez zapomnienie, pozostanie prawdziwy mocą samej prawdy. Skoro bowiem Bóg jest sam najwyższą prawdą, zmieniając przeszłość, sprzeciwiałby się samemu sobie. W związku z tym tekstem warto poczynić kilka obserwacji. Po pierwsze, zawiera on w sobie wszystkie najważniejsze elementy późniejszego rozwiązania Tomasza. Boża wszechmoc nie może realizować sprzecznych stanów rzeczy. Opisujemy to ograniczenie Bożej mocy na poziomie językowym jako niemożliwość przyjęcia równocześnie dwóch zdań, z których jedno jest prawdziwe, a drugie fałszywe. Po drugie, dla przedstawionego przez siebie rozwiązania Augustyn posiada znakomitą klamrę uzasadniającą myślenie równolegle o bycie i na poziomie języka. Jest to charakterystyczne dla jego myśli idea Boga jako odwiecznej i niezmiennej prawdy. Po trzecie, to uwaga może najmniej istotna, ale ciekawa i interesująca dla historyków, rozwiązanie odrzucające możliwość wprowadzenia przez Boga sprzeczności rodzi się w rozważaniach nad możliwością zmiany przeszłych wydarzeń. Co ciekawe, możliwość zmiany przeszłego wydarzenia będzie stanowić, zgodnie z późniejszymi propozycjami, wyłącznie przypadek szczególny w aplikacji zasady, iż Bóg może wszystko, co nie jest wewnętrznie sprzeczne. Innymi słowy, rozwiązanie trudności dotyczącej możliwości zmiany przeszłości doprowadzi do sformułowania zasady, której zakres obowiązywania jest znacznie szerszy niż dziedzina wyznaczona przez dyskutowany problem. Drugi ważny wątek, o którym chciałbym wspomnieć, także wiąże się z Augustynem. Pojawił się w kilku jego dziełach. Z czasem stał się jednak niemalże wszechobecny, da się odnaleźć prawie w każdym średniowiecznym tekście na temat wszechmocy. Chciałbym przedstawić go, odwołując się do proslogionu świętego Anselma. To jest trzeci tekst, także w języku polskim na kartkach. Istnieje grupa działań, których nie możemy przypisać Bogu. Bóg nie może siebie zniszczyć, grzeszyć, sprawić, by prawda była fałszem, napisze święty Anselm. Inni autorzy będą w tym kontekście wspominać jeszcze o czynnościach związanych z materialnością, czy ściślej cielesnością. Bóg nie może umrzeć, nie może chodzić. Czy nie oznacza to w nim, w takim razie, jakiegoś braku mocy? Takie pytanie będą stawiać sobie w związku z tym średniowieczni autorzy. Odpowiedź na tę wątpliwość będzie zwykle odwoływać się do naszego doświadczenia. Czasem przeżywamy coś jako sprawianie czegoś, co bynajmniej nie wynika z mocy, ale z jej braku. Znajduje to swój wyraz na poziomie języka. Mówimy czasem o czymś jako o działaniu, co jest tak naprawdę zaniechaniem działania. Na przykład siedzenie, czy pozostawanie gdzieś są dla nas czynnościami, a przecież nie wiążą się z jakąkolwiek naszą aktywnością. Gdy wykluczamy tego typu działania w Bogu, nie wyrażamy braku mocy, ale wyłącznie brak niemocy. Oczywiście przedstawione rozumowanie nie wiąże się tak bezpośrednio z zasadą, iż Bóg może wszystko, co nie jest wewnętrznie sprzeczne, jak omówiony wcześniej tekst Augustyna. Mylilibyśmy się jednak, gdybyśmy uznali, że nie wiąże się wcale. Wszechobecność tego wątku w tekstach o wszechmocy musiała prowokować do poszukiwań bardziej formalnego określenia dziedziny czynności, których Bóg nie może. Krokiem w tym kierunku będzie wprowadzenie arystotelesowskiego rozróżnienia na moc czynną związaną z działaniem i moc bierną związaną z doznawaniem. Pojawia się zresztą ono stosunkowo wcześnie. Ja znalazłem pierwszy raz takie rozróżnienia. Prawdopodobnie to nie jest w ogóle pierwszy raz. Już u Hugona ze świętego Wiktora w De Sacramentis Christiane Fidei. Bóg może wyłącznie to, co związane jest z mocą czynną, co związane jest z aktywnością. Nie jest to jednak, zauważmy, wciąż doskonale satysfakcjonujące rozwiązanie. Bo przecież niektóre działania, których Bóg nie może, na przykład sprawić, by prawda była fałszem, czy też nawet chodzić, trudno uznać za związane wyłącznie z doznawaniem. Dopiero przyjęcie zasady, że Bóg może wszystko poza tym, co wewnętrznie sprzeczne, pozwalało formalnie i precyzyjnie zdefiniować dziedzinę, która nie może podlegać boskiej mocy. Takie określenie granic Bożej mocy dawało też wygodne narzędzie do odpierania zarzutów. Wystarczyło wykazać, że dana czynność jest w sprzeczności z tym, co wiemy o boskiej naturze, by wykluczyć ją z działania Boga. Omówione dwa wątki z pewnością odegrały swoją rolę na drodze do rozwiązania, które w wykładni Bożej Wszechmocy odwoła się do zasady niesprzeczności. Zauważmy jednak, że w obu przypadkach chodziło aż i tylko o rozwiązanie trudności. Pierwszym autorem, który przywoła zasadę niesprzeczności w systematycznej prezentacji nauki o Bożej Wszechmocy, był Alan z Lille. To jest, proszę Państwa, autor, który zmarł w 1202 roku, więc tekst, o którym będę mówił, pochodzi z ostatniego ćwierćwiecza XII wieku. W swych Theologicae Regulae, dziele mającym ambicje zebrania razem wszystkich najważniejszych zasad teologii, w partii tekstu poświęconej Wszechmocy Alan zastanawia się nad możliwością precyzyjnego określenia tego, co możliwe. Czy to, co możliwe, należy definiować według przyczyn niższych, czy też według przyczyn wyższych? A może raczej, jak odnieść do siebie to, co możliwe według przyczyn niższych i wyższych i jak związać te różne typy możliwości z Bożą Wszechmocą? Oto problem, przed którym staję. Dla Alana jest jasne, że to, co dokonuje się zgodnie ze zwykłym biegiem natury, jest możliwe dla przyczyn niższych. Człowiek rodzi się z człowieka, wół z wołu. Tego typu możliwość jest dla niego możliwością bezwzględną, jest tym, co simpliciter possibile. Można wskazać także grupę działań, które wprawdzie nie dokonują się dzięki przyczynom niższym, ale przyzwyczailiśmy się do nich i mówimy o nich, że dokonują się naturalnie. Przyzwyczajenie jest przecież drugą naturą, pisze Alan. Takiego rodzaju działaniem jest na przykład stwarzanie przez Boga duszy. Są wreszcie i takie działania, które dokonywane są przez przyczynę wyższą, chociaż nie znajdziemy ich w normalnym biegu natury. Są wyrazem wyjątkowej interwencji. Należy do nich przemówienie oślicy Balaama, czy też zrodzenie przez dziewicę. Po przedstawieniu tego, co możliwe dla przyczyny wyższej i przyczyn niższych, Alan przechodzi do omówienia niemożliwości. Niemożliwe dla przyczyny niższej jest wszystko to, co nie może się stać zgodnie ze zwykłym biegiem natury. Oczywiście nie oznacza to, że jest to niemożliwe dla przyczyny wyższej. Także dla niej jednak można wskazać rzeczy niemożliwe. Bóg nie może na przykład sprawić, że nie będzie dobry. Ubliżałoby to boskiemu majestatowi. Najwyższa przyczyna nie może też spowodować, tu dochodzimy do tego, o co mi chodzi, by biel, pozostając bielą, stała się czarna. Chociaż bowiem Bóg może zmienić materię substancji, na przykład z wody uczynić wino, nie może jednak sprawić, by ta oto woda była zarazem winem, biel czernią. Byt, niebytem. Gdyby bowiem tak działał, sprawiałby, że przestawałoby istnieć to, co wcześniej swoim autorytetem sprawił, że się stało. Co oznacza, że byłby ze sobą samym w niezgodzie. Sibi ipsi dissors esset. A to jest niemożliwe. Ostatni przypadek niemożliwości odnosi Alan do klasycznej, przedstawionej przez Hieronima wątpliwości, która wywołała dyskusję na temat możliwości zmiany przeszłych wydarzeń, o czym słyszeliśmy w pierwszym wykładzie. Bóg nie może sprawić, by kobieta, która straciła dziewictwo, stała się dziewicą, gdyż nie może sprawić, by była zarazem pozbawioną dziewictwa i dziewicą. No to byłoby tak, jakby sprawić, by biel zarazem, ta oto biel, stała się czarna. Proszę Państwa, relacjonuję to tak szczegółowo, dlatego że to pierwsza systematyczna, że tak powiem, wypowiedź na temat zasady niesprzeczności. To pierwsza wypowiedź, która w wykładzie mającym ambicje do tego, żeby w całości zdać sprawę z tego, czym jest wszechmoc, w miejscu strukturalnie ważnym umieszcza właśnie zasadę niesprzeczności. Echa rozumowania zaproponowanego przez Alana możemy znaleźć w Summa Aurea Wilhelma z Auxerre. To autor, który zmarł w 1231 roku, więc jesteśmy teraz w pierwszej połowie i to raczej na początku, myślę, że lata 20. XIII wieku. Dokonuje on jednak istotnej zmiany, która będzie miała znaczenie dla późniejszej dyskusji. Oddziela wzmiankę o zasadzie niesprzeczności od rozważań, które mają pozwolić określić, czy o tym, co może